Tutaj mieściła się ciepłownia, działająca bardzo krótko, na początku po odbudowaniu tego ciągu kamienic na Ogarnej i krótko potem przestała pełnić swoją funkcję. Jeszcze chwilę był tu przetrzymywany węgiel zwożony ciężarówkami, a później to miejsce właściwie od tamtego czasu stoi nieużyte i takich miejsc jest więcej. Natalia Cyrzan, Instytut Kultury Miejskiej. Jestem realizatorką i autorką koncepcji tego projektu, nie czuję się jego kuratorką. Ja znam tę kotłownię w ogóle przypadkowo od 20 lat, ponieważ 20 lat temu byłam tutaj z Adamem Rusiłowskim jako pracowniczka Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Wybrzeżak i rozważaliśmy to miejsce na naszą, takie miejsce działań teatralnych. Więc ja to pamiętam, to miejsce, jak tutaj weszliśmy i ono wyglądało praktycznie tak samo. Nie pamiętam tych formacji narośli, ale pamiętam właśnie ten klimat. No niezwykłe miejsce, jakby też weszłam tutaj w ciągu dnia i tutaj wpadało takie piękne światło, bo to było lato jeszcze. Jakoś tak się zachwyciłam tym miejscem, nie? I potem pomyślałam od razu o Maćku Chodzińskim, bo wcześniej zaprosiłam go do projektu, zapytałam, jakiej przestrzeni potrzebuję. On powiedział, no ja chcę zrobić piekło gdzieś. A mówię, no to ja znalazłam takie miejsce, co już jest piekłem. On mówi, a no to jeszcze lepiej, nie? Muzyka Paweł Kulczyński, bardzo bezkompromisowy artysta dźwiękowy, działający na ogół z mocnym, trudnym dźwiękiem. Jest też tutaj dużo takich pozostałości, które jakby, no, zastanych. I też o to nam chodziło, żeby uwidocznić to miejsce, żeby jedynie odrobinę je podkreślić, jego stan na teraz, w 2017 roku, po iluś dziesięciu latach stania i zarastania, nie? I jakby właśnie to jest takie niezwykłe, że jesteśmy tu dzisiaj, jesteśmy tu jutro, w poniedziałek wyjdziemy stąd i to miejsce znowu zacznie zarastać, nie? Dla mnie to jest takie poruszające i oczywiście dotyka też tematu przemijania. Miejsce jest bardzo mroczne, depresyjne, położone poniżej poziomu wód gruntowych, także czuć w nim atmosferę, oprócz stęchlizny i takiego specyficznego zapachu, czuć w nim też taki bardzo trudny, ciężki, depresyjny klimat. Jest dość duże, składa się z trzech pomieszczeń mniejszych, odchodzących jakby promieniście od jednego głównego, dużego pomieszczenia z bardzo takimi solidnymi filarami żelbetonowymi, które stanowią w ogóle taką podstawę nośną tej kamienicy. Trochę takie uchylenie rąbka, nie? Że właśnie się gdzieś tam, właśnie teraz usłyszałam, że we Wrzeszczu też jest taka kotłownia, która stoi od lat nieczynna i nikt nie chce jej wynająć. Są takie fajne momenty, kiedy nagle możesz gdzieś wejść i zobaczyć po prostu, gdzie ty w ogóle mieszkasz, nie? I że pod tobą jest wielki kościół po prostu piwniczny, nie? No jest to takie dziwne miejsce, to jest trochę jak taka katedra piwniczna, nie? Coś jest w tym takiej atmosfery trochę kościelnej, a trochę jakiejś takiej jaskini. Jakieś dziwne narośle, tutaj nieustannie coś kapie, w ogóle są tutaj komary takie, wybudzają się takie śnięte komary, które może się uaktywniły gdzieś pod wpływem ciepła, które tu przynieśliśmy, bo czasem tutaj w trakcie pracy dmuchaliśmy nagrzewnicą i nagle po prostu coś tu ożyło, nie? I te, tak samo te pajęczyny są bardzo jakieś takie, tak grubo utkane, że się zastanawiam, wiesz, to jest jakieś połączenie kurzu, jakiejś substancji i faktycznej po prostu pajęczyny wytworzonej przez żywego pająka. Y, ściany i sufity łuszczą się, jakby to całe to pomieszczenie obłazi, zarasta i jakby schodzi, nie? Tutaj jest masa warstw, których myśmy się starali nie dotykać. Tutaj wiszą pajęczyny, skapują, ściekają jakieś krople czegoś, co jest może wodą, a może jakimś takim rodzajem potu jakby. Mnie to wszystko bardzo interesuje w kontekście też książki Juhani Palazmy, architekta, pod tytułem Oczy skóry. To jest taka piękna książka o tym, jak architektura dotyka wszystkich naszych zmysłów. Takiej synestezji po prostu życia, synestezji postrzegania świata. I takie synestetyczne postrzeganie architektury, gdzie możesz doświadczyć jej dotykiem, węchem, oczywiście wzrokiem, ale szczególnie właśnie ta taktylność tej architektury mnie pociąga, nie? Teraz dzięki Pawłowi możesz się w tę architekturę wsłuchać, nie? Masz uczucie drgania tych ścian. Wstępny pomysł był taki, żeby Paweł i Maciek stworzyli duet. Taki był mój zamysł, żeby artystę wizualnego połączyć z artystą dźwiękowym. Głównie na takiej zasadzie, że artysta dźwiękowy w moim założeniu miał trochę stworzyć ścieżkę dźwiękową do prac artystycznych, bo chciałam bardzo w tym projekcie, żeby wszystko kręciło się wokół artysty wizualnego. Mam takie wrażenie, że sztuki wizualne są niesamowicie niedoceniane, oprócz oczywiście sytuacji galeryjnych, ale ja jakby nie działam w sytuacjach galeryjnych, nie jestem kuratorką, nie znam się na przestrzeni White Cube'u galerii, więc ja chciałam dać artyście wizualnemu miejsce, pole działania, żeby poczuł to miejsce i zrobił w nim to, co czuje i żeby ktoś przygotował dla niego dźwięki tak, jak on chce. No, ale Paweł Kluczyński nie chciał działać na takiej zasadzie. No, po prostu okazało się, że Paweł jest indywidualistą, który chce stworzyć swoją własną pracę odrębną i dobrze, w takim razie powstaną dwie odrębne prace, ale jak artyści znaleźli się tutaj w pomieszczeniu, to też stało się jasne, że one będą symbiotyczne, że to będzie się wspierało nawzajem. Praca Maćka Chodzińskiego to właśnie jakby rodzaje takich cząstek, które on gdzieś odnajduje w różnych miejscach i skupia w różne obiekty. Ja, Maciek to jest w ogóle jeden z moich ulubionych artystów, z takich artystów pochodzenia trójmiejskiego, obok Marcina Zawickiego to chyba najbardziej ulubiony. I zaprosiłam go tutaj do tej przestrzeni, bo wydało mi się, kiedy tu weszłam, że tak jakby jego ślady już tu są i te elementy, które oglądamy, które on też pozamykał w szklanych akwariach, obiekty, które już tu były, a on do tego dodał swoje kryształy, swoje formacje przypominające stalaktyty i stalagmity i właśnie jakieś takie przedziwne, znalezione fragmenty po prostu substancji. Wydaje mi się, że bardzo pięknie się wpasował w to miejsce. Oczywiście piękno to nie jest to słowo, o któremu chodzi. On właśnie mówi, wiesz, Natalia, może to jest za ładne. Ale to jest niezwykle fotogeniczne, niezwykle malownicze, a jednocześnie takie dosyć niepokojące i przerażające, szczególnie w połączeniu z tą ścieżką dźwiękową Pawła Kluczyńskiego. Jest to instalacja interaktywna, także wchodzenie do przestrzeni, w której Paweł ustawił swoją instalację, tej ciemnej przestrzeni na początku, zmienia ścieżkę dźwiękową. to powolne obracanie się obiektów bardzo zyskuje przy dźwięku, przy tym dźwięku Pawła. Paweł zamierzał na początku bardzo zaatakować ludzi dźwiękiem, tak mi mówił przynajmniej. Wiesz, Wagner, wiesz, coś tam po prostu przywalić i tak dalej, ale finalny efekt jest taki, że ta ścieżka ma momenty delikatne, narastające, drgające, ona nie zabija, ona po prostu niepokoi, ona gdzieś tam trochę drąży, ale nie krzywdzi.
Bardzo ciekawa, tak, tak. No dużo jest niskotonowych, mrocznych odcieni, ale zastanawiam się, czy to nie jest taka trochę kozera, żeby trochę nas tutaj nastawić, ale wydaje mi się, że ja nie odbieram tego absolutnie jako coś przytłaczającego i mrocznego.
My dopiero przyszłyśmy z córką, ale jesteśmy pod wrażeniem miejsca i zapachu, i naturalnych porostów, muchów i wszystkich innych elementów, ale jeszcze chłoniemy. Jeszcze chłoniemy. Myślę, że potrzebujemy z 10-15 minut, żeby popatrzeć, posłuchać i się troszeczkę wczuć w to, co się tutaj dzieje. Natomiast niesamowite jest to, że można tutaj w ogóle wejść i że można zobaczyć te kamienice od piwnic, które w każdym miejscu Gdańska wyglądają inaczej, a takich jeszcze nie widziałam nigdy.
I że możesz przejść się i dotknąć i tam coś po prostu spadnie, bo tam masa rzeczy się łuszczy, spada, gromadzi się jakiś gruz, coś gdzieś chrzęści pod twoimi nogami. Akurat tutaj polega wyłącznie na oświetleniu. Tutaj nawet zrezygnował Maciek z oświetlenia tych części takich grzybicznych. Maciek mówił mi, że jego praca tutaj po przyjeździe, on miał jakąś wizję, a kiedy przyjechał, to praca polegała głównie na odejmowaniu. Przywiózł bardzo dużo, nagromadził dużo, ale postanowił odejmować. Postanowił redukować, żeby też jakby nie zdominować miejsca, które samo w sobie już jest. Nie? O, właśnie tutaj w akwarium. Akurat w tym akwarium jest obiekt, który już tu był. Bardzo dziwna jakaś taka narośl wielowarstwowa, na którą stale kapała woda. Teraz Maciek ją to odgrodził, ale kapała woda, więc to miało taką świecącą powierzchnię.
Ja tutaj widzę jakąś górę zrobioną i jakąś gałązkę. To mi przypomina drzewo, a pod spodem górę, taką górę w Mazurach.
I znowu stalaktyty. Właśnie się zastanawialiśmy, co to jest, jakby skąd to się wzięło, czemu się wytworzyło, nie? Czy to jest jakieś połączenie ciepła, wody, nie wiadomo co to jest. Korzenie, na które coś narosło, ale... Chyba nie, bo chyba jest to beton.
Mi tu pachnie trochę takimi martwymi ludziami.
No ten zapach na pewno bierze się między innymi z tego, że bardzo niedawno wylało tutaj szlam. Pomieszczenie było po prostu zalane. Oryginalnie wydarzenie miało się odbyć w dniach 17-18 grudnia i kiedy weszliśmy tutaj 13 grudnia, to okazało się, że poziom wody i
substancji, o której nie będę opisywać szczegółowo, doszedł do prawie do obiektów, które już tutaj zgromadziliśmy.
No. Mi przypomina taką bajkę fajną detektywa Franklina i tam bardzo fajnie się oglądało, bo tam trochę było takich fajnych kresek.
Stonehenge to po prostu jakieś po prostu dziwne, magiczne znaczenie.
Kolczatka? Chyba, bo mi przypomina kolczatkę ze SpongeBoba.
Maciek mówił mi o tym, że bardzo go ostatnio interesuje ruch kolisty i taka promienistość. Powtarzalność ruchu i symetryczność. Stąd wiele z tych obiektów jest zamontowanych na mechanizmach, które się obracają w różnym tempie.
Tutaj też trochę mi przypomina taką bajkę, jak tam był jeden ptak uwięziony. Muszę się dokładnie przyjrzeć, co tam jest.
To są takie kryształy o przeróżnych kształtach. Moja siostra miała taki okres fascynacji takimi rzeczami, a Maciek mi opowiadał, że jak chodzi na te wszystkie targi właśnie kupować te obiekty, to bardzo często ludzie mu mówią na przykład, jaką to ma energię, jakie to wytworzy uczucie w domu, nie wiem, czy to zahacza jakoś o feng shui. I właśnie, a Maciek wtedy często mówi do tych sprzedawców, a mogę po prostu kupić bez tych czarów marów, po prostu skupić się na samej estetyce tych obiektów.
Wydaje mi się, że warto spojrzeć na realizację tej instalacji trochę z drugiej strony, właśnie od miejsca i od tego, jakie ono stany skupienia prezentuje, bo sama forma i ciekawość tego miejsca polega na tym, że porusza wszelkie doznania organoleptyczne. Pierwszą rzeczą, którą tutaj wchodząc odczułam, był mocny zapach pleśni, mam bardzo wrażliwy węch. Od razu to wpływa na odbiór wystawy. To jest bardzo mocne doznanie wilgoci, półmroku, która też świetnie podkreśla prezentację takich subtelnych też tych działań świetnych. Bardzo mocne, ciekawe wrażenie.
Artyści pracując tutaj przez ten tydzień mówili mi o takim silnym poczuciu depresyjnym, stąd też zresztą Maćka nie ma z nami w tej chwili, bo po prostu doznał prawdopodobnie poporodowej depresji. Jest takie coś, że ponieważ to się znajduje poniżej poziomu wód gruntowych, szczególnie tamta część, w której oni głównie przesiadywali, przesiąkali jakimś takim dziwnym smutkiem i wilgocią po prostu, taką czysto praktyczną, że idąc potem do domu pewnie z kilka godzin trwało, zanim schodziło to uczucie tego zimna i przenikliwego chłodu.
Przyznam, że to jest chyba jedna z ciekawszych wystaw, na których ostatnio miałam okazję być. Nie tylko ze względu na to zupełnie niesamowite, okropne, przerażające, obrzydliwe, ale i przepiękne miejsce, po prostu zupełnie zapomniane, aż zaskakująco ogromne i puste. Ale to, co się tutaj dzieje, połączenie tych obiektów naturalnych, czyli wykorzystanie tych różnego rodzaju nacieków, pajęczyn, jakichś odłamanych kawałków tynku, połączenie, podkreślenie ich światłem i dźwiękiem i połączenie ich z takimi zupełnie czystymi, surowymi formami, takimi obcymi, które tutaj zostały wprowadzone i zaistniały w sposób niesamowity, jak kryształy właśnie, czy pozamykanie jakichś naturalnych elementów, nacieków w takie właśnie jak artefakty, w takie formy przezroczystego pleksji, to wszystko tak ze sobą niesamowicie gra, że rzeczywiście zastyga się w bezruchu, patrzy się, słucha i doznaje się jakiegoś takiego wrażenia, którego chyba jeszcze nie umiem nazwać zupełnie. No, dawno mnie nie spotkało coś takiego, że nie tylko rzeczywiście się podziwia, ale się doświadcza dosłownie, ponieważ to miejsce jest absolutnym, absolutnym doświadczeniem.
Świetna przestrzeń, gratuluję Natalii za odkrywanie nowych miejsc.
Miejsca to taki cykl, który będzie się działo nieregularnie i będzie zależał od znalezionego przez nas, przeze mnie miejsca. Te miejsca będą się pojawiać, będę zapraszać artystów, pytać ich najpierw czasem, jakie miejsca ich interesują, a czasem mówić, hej, znalazłam takie miejsce, bardzo mi się kojarzy z tobą, wydaje mi się, że to jest miejsce dla ciebie, czy chcesz w nim coś zrobić. I to będą zawsze artyści wizualni, głównie pracujący z obiektami, tworzący obiekty, których będziemy uzupełniać artystami dźwiękowymi.
I świetnie, że Instytut Kultury Miejskiej taki cykl otworzył. Nie mogę się doczekać kolejnych miejsc.
Właśnie to jest dla mnie takie przeciwieństwo sytuacji galeryjnej. To, że ludzie potrafią działać w galeriach, to jest coś, co ja niesamowicie podziwiam i czego ja nie potrafię. A mnie jakby właściwie wyłącznie pociągają przestrzenie i miejsca zastane i coś, co cię podnieca, ekscytuje, a potem jest twoim przekleństwem, bo wchodzisz i musisz z tym miejscem walczyć, tak jak było tutaj. Weszliśmy przecież tydzień przed i tu wszystko było zalane i to nie pachniało ładnie. To było dziwne, nie? To było takie, jakby to miejsce nie chciało być naruszone. I to jest trochę dla mnie taka walka z materią i substancją, tak jak walka z warunkami pogodowymi, nie? Zawsze robię te rzeczy w plenerze i potem sobie myślę, dlaczego ja znowu się tak męczę, nie? I też właśnie rozmawialiśmy o tym z Pawłem Kulczyńskim i z Maćkiem, że oni działają tak samo, że Paweł na przykład w momencie, kiedy robi ten dźwięk, siedzi tu przy tych plus 5 stopniach, marzną mu palce, czuje się źle i myśli, po co ja to robię? Ja tego nienawidzę, że ja to robię, nie? Ja żałuję tego. Ale jakby nie może inaczej, nie? I ja tak myślę, że może ja też po prostu działam dopóki tak właśnie jest, że coś mnie kręci i jest niebezpieczne i muszę przez to się przedrzeć.